Mimo Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochotę i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Kontynuujemy nasze rozważania na temat Księgi Michała. I kolejny taki temat, który się pojawia w tej księdze, to jest taki temat, który w wielu miejscach ksiąg prorockich gdzieś tam się pojawia. My już kiedyś sobie o tym wspomnieliśmy. Szarit, czyli reszta. Zobaczcie, mówiliśmy sobie na wstępie do księgi proroka Michała, że on oczywiście z jednej strony upomina swój lud, czy wręcz sądzi swój lud za to, co zrobili. Oczywiście zapowiada sąd Pana Boga i karę, która nadejdzie. Ale jednocześnie prorok Michał daje pewną nadzieję. I ta nadzieja oczywiście jest oparta na pozostaniu pewnej niewielkiej reszty, która nigdy nie zatraci swojej wiary. I teraz zwróćcie uwagę na taką rzecz, że prorok oczywiście zapowiada karę, zapowiada przesiedlenie i wiemy doskonale, już o tym sobie mówiliśmy, że to przesiedlenie oczywiście było do Babilonii. I co jest ciekawe, że rzeczywiście pozostała taka grupa osób, która nie zatraciła swojej wiary. O tym choćby mówi Księga Daniela. Mam nadzieję, że do tego sobie kiedyś dojdziemy i o takich przykładach będziemy mówili. Tutaj oczywiście prorok dopiero zapowiada, bo przypominam, że my te księgi prorockie również robimy w tym kluczu takim historycznym, więc tutaj on to zapowiada i wiemy, że rzeczywiście to się wypełniło. Dlaczego to miało takie znaczenie? Ponieważ zawsze jest tak, że kiedy Żydzi mieszkali w Jerozolimie, czy na terenie, byśmy powiedzieli, dzisiejszej Ziemi Świętej, to oczywiście przestrzeganie przepisów, tradycji, kultu, całego prawa mojżeszowego jest oczywiście dużo łatwiejsze, tak? Natomiast w obcym kraju, w obcej kulturze, która pod wieloma względami bardzo kusiła swoją atrakcyjnością, to była kultura dużo bardziej rozwinięta niż ta na terenie Palestyny, oczywiście utrzymanie tej tradycji było dużo, dużo trudniejsze. Jeden taki przykład, który pojawia się w historii opisanej w Księdze Daniela. Król zaprasza młodzieńców pochodzących z Izraela do swojego stołu, na ucztę, prawda? Więc możemy się domyślać, zresztą to z kontekstu wynika, że to była wytworna, bardzo bogata uczta. Natomiast ci młodzieńcy mówią, nie, my nie będziemy tego jedli, prawda? Chcemy zachować swoje tradycje. I oczywiście takich pokus na różnych gruntach, bo w różnych aspektach w tej niewoli oczywiście było bardzo dużo. Do tego stopnia, że kiedy Cyrus wydał dekret pozwalający Żydom wrócić do swojego narodu, do swojej ziemi ojczystej, to oczywiście jakaś część po prostu nie chciała tego. Już w tej niewoli się urządzili. To nie była też taka niewola, prawda, że oni służyli jako niewolnicy. Duża część z tych ludzi tam z biegiem czasu po prostu stała się ludźmi wolnymi. My takimi dzisiejszymi kategoriami byśmy powiedzieli, że to była trochę taka przymusowa emigracja, czy migracja. Więc oni tam w sferze gospodarczej rzeczywiście zachowywali bardzo dużą swobodę. I oczywiście już tam założyli swoje interesy, już tam nauczyli się handlu i po prostu nie chcieli stamtąd wyjeżdżać. To będzie, ta diaspora w Babilonii będzie tak duża, że zobaczcie, powiedzmy tam 6-7 wiek po Chrystusie będzie spisywany Talmud babiloński, czyli cała tradycja Izraela, i tak naprawdę dużo większa część powstanie w Babilonii niż w Palestynie. Tak? Więc to była ogromna, ogromna diaspora. Natomiast niezależnie od tego, oczywiście część uległa pokusie na stałe, tak, że po prostu weszli w tą tradycję babilońską, tradycję też oddawania czci obcych bogów. Część jak to bywa, trochę taki konformizm, że trzeba było składać ofiary obcym Bogom, bo byli zagrożeni, to po prostu składali, ale później wrócili sobie do Jerozolimy, czyli byśmy powiedzieli tak, w zależności od okoliczności przeżywali swoją wiarę, natomiast rzeczywiście część pozostała tak wybitnie ortodoksyjna, niezależne od tego, że byli po prostu prześladowani. Tak? Więc akurat teraz w tych dniach i wojnach w Palestynie też jest pewnym oddźwiękiem tego i to, co w Polsce się dzieje, to są też takie pokrewne tematy związane właśnie z tą tradycją utrzymania pewnej tradycji, ale to zostawmy już te współczesne rzeczy, nie wchodźmy. Natomiast, słuchajcie, idźmy dalej. Tekst mówi o pewnych nadużyciach klasy rządzącej. To oczywiście nie będzie tylko takie zwykłe bogacenie się, tylko to będzie wręcz wyzyskiwanie, czy w pewnych momentach nawet autor, tutaj za chwilę sobie do tego dojdziemy, będzie mówił o wręcz takim fizycznym prześladowaniu osób, które tak w zasadzie nic nie miały. I sprawiedliwość, mishpat, to jest drugi taki termin, który oznacza sprawiedliwość. Wiecie, że taki najczęściej używany to jest tzadik, człowiek sprawiedliwy, prawda? Tutaj jest drugi termin, który określa sprawiedliwość i on ma kilka takich aspektów i też prorok również do tych różnych aspektów się będzie w dalszej części księgi odnosił. Po pierwsze, to jest wymiar społeczny, uczciwe rozdzielanie przywilejów i kar w przestrzeni życia publicznego. I teraz zwróćcie uwagę, my kiedyś jak monarchię sobie omawialiśmy, to ja o tym wspomniałem, to tutaj ma kluczowe znaczenie. Tam, gdzie była monarchia, a pamiętajmy, że w zasadzie w czasach starożytnych to były monarchie absolutne, gdzie władca lub król czy faraon w Egipcie w zasadzie decydowali o życiu lub śmierci człowieka, prawda? Więc tak naprawdę od decyzji władcy zależał los człowieka i w bardzo wielu przypadkach ten człowiek ani nie miał możliwości obrony, ani nie miał jakiejś możliwości odwołania się od tego wyroku, tak? Czyli decyzja władcy była tutaj jednoznaczna, bezwzględna. Natomiast czym Izrael będzie się różnił? Później inne narody również zaczęły przyjmować pewne porządki prawne. Ten najbardziej znany to jest oczywiście kodeks Hammurabiego z czasów starożytnych. Pojęcie prawa będzie pokazywało, że człowiek do pewnego stopnia jest chroniony. Tak? Czyli ja powołując się na prawo, mogę domagać się pewnej sprawiedliwości. Ona już nie jest uznaniowa. Prawo zakłada, oczywiście poza tym prawem Bożym, zakłada, że my się umawiamy jako społeczeństwo na pewne zasady, tak? A tutaj w przypadku Pięcioksięgu to oczywiście Bóg daje pewne przepisy i oczywiście Izraelici według nich będą postępowali, ale zawsze będzie jakiś punkt odniesienia, czyli zwróćcie uwagę, że kara jest w pewnym sensie przewidywalna, tak? Bo jeżeli ktoś znał prawo, to wiedział, jakie sankcje, jakie kary mu grożą za konkretne zło, którego się dopuścił. Dalej, relacyjnie zachodzi, gdy sprawy są w odpowiedniej i właściwej do siebie zależności, czyli właśnie na przykład Abraham, gdy zaufał Bożej obietnicy, został nazwany sprawiedliwym. To będzie ta pewna równowaga, prawda, o której mówi Stary Testament i pewna też taka godziwość czynów w relacji do Pana Boga, czyli tak naprawdę prawo Starego Testamentu będzie mówiło nam tak, jeżeli chcesz być w relacji z Bogiem, to musisz postępować tak, tak, tak i tak. Tego i tego ci po prostu nie wolno. To prawo wyznaczało relacje z Bogiem. Dalej, ochronny. Bóg troszczy się o ubogich i słabych. I to będzie kolejna taka rzecz, która w wielu aspektach nie pojawia się w innych porządkach prawnych z czasów starożytnych. Ja to nazywam takim pierwotnym karitasem, czy jakąś działalnością charytatywną, ponieważ Bóg jest Panem Ziemi, a wszyscy ludzie, którzy otrzymali Ziemię Świętą, są jedynie jej dzierżawcami, tak? No to oczywiście następuje konieczność dbania o tych ubogich, bo Bóg tego chce, żeby ci ubodzy mogli przeżyć. To oczywiście przekładało się na całe prawodawstwo, które mówiło o tym, że z pola można było zebrać tylko raz, a to, co zostawało dla biednych, czy winna latorośl, prawda, grona winnej latorośli, czy zboża. Przede wszystkim zboża były kluczowe, bo oczywiście z nich można było wypiekać chleb. Dalej, emocjonalny wynika z miłości do drugiego człowieka. I to jest kolejny taki aspekt prawny. Jeżeli ci najbogatsi nie mogli wykonywać przestępstw wobec tych biednych, nie mogli czuć się bezkarni wobec innych ludzi, to oczywiście to kształtowało też w pewnym sensie miłość braterską, pewne dobre relacje społeczne. I ostatni aspekt pokojowy, poczucie sprawiedliwości pozwalało na zadośćuczynienie za popełnione szkody, by tym samym doprowadzić do zaniechania zemsty. Prawda? Czyli jeżeli jakaś krzywda komuś się działa, to też prawo mojżeszowe wyznaczało, w jaki sposób można było zadośćuczynić danej osobie, żeby ona miała poczucie pewnej sprawiedliwości. Mało tego, prawo mojżeszowe również dawało możliwość zadośćuczynienia Panu Bogu. Teraz zwróćcie uwagę na taką rzecz, bo tu dochodzimy do ciekawego momentu. Dopóki istniała świątynia, to Żydzi mieli poczucie, że nie ma takiego zła, któremu Pan im nie przebaczy, ponieważ oni zawsze mogą dokonywać pewnego zadośćuczynienia. Oczywiście poprzez system ofiarny. Ale kiedy trafili do Babilonii, oczywiście świątynia została zniszczona, to tak naprawdę nie ma możliwości wynagradzania czy pewnego przebłagania Boga poprzez ofiary, bo nie ma świątyni. I teraz co będą mówili prorocy? To wy swoim nawróceniem, swoim postępowaniem możecie sprawić, że Bóg rzeczywiście się zlituje nad wami, bo zobaczy, że to jest szczere nawrócenie. I teraz zobaczcie, że tu dochodzimy do ciekawego momentu, że tak naprawdę ta niewola będzie miała w pewnym sensie taki wymiar pedagogiczny, żeby oni zrozumieli, że nie mogą Boga traktować tak, jak traktowali poganie, którzy po prostu uważali, że Panu Bogu to trzeba oddać to, co mu się nam należy, a my róbmy swoje, prawda? Tak jak uważamy. Tutaj Bóg oczekuje pewnej postawy życiowej, a ofiary miały tylko wyrażać i podtrzymywać relacje z Nim. Tutaj akurat na tle wioski Stezen. Dobrze, prorok przemawia w imieniu pokrzywdzonych, zarzucając rządzącym brak najważniejszej cnoty, oczywiście sprawiedliwości. I teraz prorok mówi, że są ta najwyższa warstwa społeczna jest niesamowicie brutalna wobec tych biednych i dosłownie mówi o tym, że zdzierają skórę z biednych. I to było zdzieranie skóry oczywiście było jednym z największych bestialstw w czasach starożytnych. Stosowali je najczęściej Asyryjczycy po prostu, żeby przestraszyć ludzi, tak? Zastraszyć ludzi, bo jeżeli jedna, dwie osoby zostały poddane tej karze, to oczywiście reszta grzecznie już wykonywała polecenia Asyryjczyków, po prostu bojąc się, że skończą tak samo. To była jedna z takich najgorszych, najbardziej brutalnych kar w starożytności. Dlatego też, słuchajcie, no, Asyryjczycy byli w ogóle uważani za ludzi, którzy po prostu nie przestrzegają żadnych zasad wojennych. te zasady, dokładnie tak jak dzisiaj jest pewna sztuka wojenna i zabijanie cywili jest uważane za po prostu za jakieś akty kryminalne, za terroryzm, no to w czasach starożytnych dokładnie tak samo to funkcjonowało, ale Asyryjczycy się tym zupełnie nie przejmowali. I teraz zwróćcie uwagę, że ta najwyższa warstwa społeczna jest porównana do bestialstwa najgorszych wrogów Izraela. Tak? Więc oczywiście tutaj prorok piętnuje ich i pokazuje te najgorsze wzorce, jakie były w czasach starożytnych. Kolejna rzecz. Mówiliśmy sobie o tym we wstępie do księgi, że prorok również piętnuje pseudoproroków. Pseudoproroków również piętnuje. I tutaj jednym z głównych takich zarzutów wobec nich jest materializm, który wynikał z tego, że oni wyłudzali dobra materialne, zapowiadając pokój. I teraz zwróćcie uwagę, mamy tutaj taki podwójny wymiar. Po pierwsze, ci prorocy oczywiście zdobywali dobra w taki sposób nieuczciwy, co oczywiście jest absolutnie sprzeczne z jakąś Bożą misją, bo prorok nie był po to, żeby sobie zarabiać, tylko był po to, żeby nieść przesłanie dla ludu. Pamiętam o tym, że bardzo często były to przesłania, które wręcz budziły niepokój, budziły wręcz sprzeciw ludu, ale co było jeszcze gorsze? Oni w pewnym sensie wprowadzali lud w stan takiego pewnego uśpienia, czyli mówili, że żadnej kary nie będzie, prawda? Nie macie co czekać na karę, ci prawdziwi prorocy kłamią, żadnej kary nie będzie, a tak naprawdę zapanuje pokój. Wręcz przeciwnie, kiedy czytamy księgi prorockie, tam często jest strach. I teraz słuchajcie, chciałbym tutaj kilka zdań powiedzieć na temat tego, co nazywamy bogobojnością i co prorocy w ogóle rozumieją przez pewną bogobojność. To nie jest tak w nauczaniu proroków, że jeżeli będziesz zły, to trafi cię piorun, spotka cię jakaś kara, przyjdzie wojna. Da, bo czasami tak rozumiemy bogobojność. Bóg wykorzysta swoją siłę, którą ma, przeciwko człowiekowi. Słuchajcie, kiedy czyta się księgi prorockie, to bogobojność jest rozumiana jako strach o to, czy Bóg jest na pierwszym miejscu w moim życiu. Tak? To jest właściwie rozumiana bogobojność przez proroków. I ci prorocy mieli za zadanie przypomnienie czy pokazanie tym ludziom, że w wielu przypadkach oni absolutnie zapominali o Panu Bogu. Prawda? Oni odrzucali Boże prawo, Boże oczekiwania, Bożą wolę. I to jest właściwie rozumiany strach, prawda? Właściwie rozumiany strach. Zresztą też warto wspomnieć w tym okresie, w którym jesteśmy. Zobaczcie, Jan Chrzciciel, prorok, dokładnie tak samo. On daje bardzo mocne słowa, ale jednocześnie do czego zaprasza ludzi? Przyjmijcie chrzest, wyznajcie swoje grzechy, nawróćcie się, bo Mesjasz już przyszedł. Więc w wielu aspektach to nauczanie Jana Chrzciciela, jak w ogóle licznych proroków, jest bardzo pozytywne, bo ono niesie pewną nadzieję, że to nie jest tak, że my już jesteśmy skazani na zagładę, tylko rzeczywiście, jeżeli jest w nas ta bogobojność i chcemy, żeby Bóg był na pierwszym miejscu w naszym życiu, to coś możemy z tym zrobić. I oczywiście w czasach starożytnych w Izraelu to Bóg był gwarantem pokoju. I teraz my już o tym pokoju, szalom, wielokrotnie sobie mówiliśmy. Natomiast tutaj mamy ciekawy kontekst tego pokoju, o którym mówi prorok. Ten pokój względnie w czasach proroka Michasza panował. To znaczy jeszcze im nic nie zagrażało. Tak? Ale zobaczcie, że prorok chce wzbudzić w nich niepokój, wzbudzić w nich bogobojność i mówi o wydarzeniach, które dopiero kiedyś będą miały miejsce. I teraz w takiej sytuacji oni mają poczucie, że nic im nie zagraża. Te słowa proroka jeszcze się nie zrealizowały, nawet ba, nic w ogóle nie ma żadnych przesłanek za tym, żeby one miały się zrealizować. Prawda? Żadne czynniki za tym nie przemawiają, żeby miała nadejść jakaś wojna, jakieś perturbacje społeczne. Prawda? Im wszystkim wiedzie się dobrze. I teraz zobaczcie, że oni trochę wychodzą w takiej kontrze do proroka i mówią: dlaczego nas niepokoisz, skoro u nas panuje pokój? My nie mamy się czego obawiać, my się niczego nie boimy. Ale zwróćcie uwagę, że prorok to jest ten, kto patrzy gdzieś dalej, widzi jakąś szerszą perspektywę i oczywiście on zapowiada Micha, że tak, teraz panuje pokój, ale przyjdą czasy niepokoju. Mało tego, słuchajcie, prorok patrzy jeszcze dalej i te ostatnie rozdziały księgi są tak naprawdę zapowiedzią mesjańską i tam już się pojawiają piękne fragmenty, które mówią o tym, że po czasach wojny, po czasach perturbacji, niepokojów ostatecznie nastanie pokój, ale jego gwarantem będzie Mesjasz, który się narodzi w Betlejem. Do tego sobie jeszcze dojdziemy. Więc tutaj, prawda, można byłoby tak trzy fazy wyróżnić. Teraz jest względny pokój, ale on jest krótkotrwały, prawda, niestały. Nastaną czasy kary, która wymusi nawrócenie i oczywiście na końcu ostatecznie ten Boży pokój nastanie, dlatego że to też ma takie znaczenie, ponieważ Bóg jest gwarantem pokoju, no to oczywiście gdyby go nie było, gdyby ten pokój ostatecznie nie nastał, no to by oznaczało pewną słabość Panu Bogu, pewną bezradność Panu Bogu. Tutaj akurat może ktoś był, to jest kościół w Teze. Prawda? Też taka ciekawe miejsce. Dobrze, Michał uważa, że posiada trzy cechy jako ten, który głosi. Po pierwsze, został napełniony Duchem Świętym. To jest ciekawy motyw, tak naprawdę motyw, przepraszam, nie Duchem Świętym, już Duchem Bożym, chociaż wiemy, że to później w Nowym Testamencie będzie się objawiało jako Duch Święty, osoba Trójcy Świętej, Duchem Bożym. I teraz tak, w czasach Starego Testamentu mamy już pojęcie ruach, Bożego Ducha. W wielu księgach historycznych mamy informacje o tym, że prorocy byli napełnieni tym Bożym Duchem. I tak naprawdę bez Niego nie mogli prorokować. Mamy teksty biblijne, które mówią o tym, że Duch mógł natchnąć i poszczególnego człowieka, ale nawet całe grupy proroków, którzy rozchodzili się i uwielbiali Pana Boga. Drugi przymiot proroka Michasza jest sprawiedliwy. Co to oznacza? Nie może ich okłamywać co do tej kary również. Tak z tą drogą tu taka przerwa na reklamę, ale może warto powiedzieć, gdyby Państwa to ten temat Bożego Ducha interesował, to akurat moja uczelnia, to będzie w kwietniu, jakaś połowa kwietnia, organizujemy festiwal teologiczny. Tam będą i wykłady, i koncerty w Warszawie i tak dalej. Gdyby kogoś to interesowało, to ja szczegóły mogę podać jeszcze, jak zostaną ustalone. Ale między innymi jeden wykład mam mieć z siostrą Judytą Pudełko, taki dialogowany właśnie o Duchu Świętym w Starym i w Nowym Testamencie. On też na pewno będzie nagrany, więc gdyby Państwa to interesowało, to później mogę, albo zapraszamy oczywiście osobiście, gdyby ktoś mógł, bo to będzie w piątek wieczorem, albo później można sobie to też w internecie odsłuchać, bo pracujemy nad tym. Drugi temat jest oczywiście sprawiedliwy, czyli nie oszukuje, prawda? Nie głosi rzeczy, które były sprzeczne z wolą Pana Boga. I trzeci odznacza się męstwem. I teraz znowu, jak było rozumiane męstwo w tamtych okolicznościach? To jest wyjście i przeciwstawienie się złu, i utrzymanie pozycji, można byłoby powiedzieć, tak? Bo zobaczcie, że może być tak, że ktoś przeciwstawi się złu, ale później już sobie odpuszcza, prawda, już tam, czyli to nie był taki jednorazowy akt, tylko rzeczywiście, po pierwsze, przeciwstawienie się złu, a później takie konsekwentne trwanie w dobrym postanowieniu. Tak rozumiano w ogóle męstwo i później to też takie rozumienie przechodzi do Kościoła, jest to rozumienie też biblijne. I teraz zwróćcie uwagę na taką rzecz, że prorok oczywiście wyszedł głosić, tak, wzywać do nawrócenia, ale jednocześnie później bardzo konsekwentnie, pomimo zagrożeń, i to będzie tak w przypadku wszystkich proroków, aż po Jana Chrzciciela, nie idzie w konformizm, nie idzie w żaden układ z tymi, którzy popełniali zło, w żaden sposób nie chce się nikomu przypodobać, prawda? Absolutnie nie daje zgody na cokolwiek, co się sprzeciwia woli Pana Boga. I teraz temat, który tak naprawdę zaczynają prorocy, a on w pewnym sensie swój punkt kulminacyjny wręcz osiągnie w czasach Pana Jezusa. Bogaci budowali swoją pozycję społeczną, upiększając Jerozolimę za pieniądze wymuszone na biednych, i Michał zapowiada podbicie tego miasta. I tak naprawdę, patrzcie, to jest niezwykła historia tego miasta. Bez takiej Bożej perspektywy absolutnie nie da się tego zrozumieć, ponieważ za każdym razem, jak dochodziło do takiego momentu, że Jerozolima była absolutnie piękna, już udekorowana i tak dalej, jeszcze dbano o to miasto, to przychodził ktoś, kto to niszczył, bo gdzieś duch miasta i duch ludzi się zatracał. Nie? Zobaczcie, że to było oczywiście po raz pierwszy 586 rok, kiedy Żydzi mieli poczucie potęgi świątyni jerozolimskiej. Właśnie tak jak tutaj czytamy, dbano o takie upiększenie szczegółów. Przychodzą Babilończycy, niszczą wszystko, i później Herod w czasach Pana Jezusa, który ma poczucie, że tą drugą świątynię już doprowadził do absolutnego apogeum, piękną, tam przeprowadził gruntowne zmiany w funkcjonowaniu, oczywiście architektonicznym, świątyni, upiększył ją do granic możliwości, a co mówi Jezus? Świątynia zostanie zniszczona. I wiemy, że w 70 roku do tego doszło. Mało tego, dochodzi do profanacji świątyni. Władca, czy tam przedstawiciel Rzymu, wchodzi do świątyni i co jeszcze robi? Ośmiesza budowniczych. Mówi, tu nie ma przedstawienia żadnego Boga. Nie? Więc wiecie doskonale, że w pogańskich świątyniach zawsze było przedstawienie jakiegoś bóstwa, ono miało być najpiękniejsze, najpotężniejsze, miało wręcz tak przygniatać człowieka, a w świątyni jerozolimskiej niczego oczywiście takiego nie było. Więc dochodzi do ośmieszenia i zawsze ta świątynia, to miasto było właśnie w takich sytuacjach niszczone. Dobrze, i teraz tak, rozdział 4 i 5 to są nadzieje mesjańskie. Po tym okresie takich perturbacji, trudów, kary, prawda, te pierwsze rozdziały są takie bardzo trudne, wręcz nie widać tam nadziei. Można byłoby powiedzieć, że po tych rozdziałach 1-3 żeglowania po wzburzonym morzu w ciemności, wypływamy ranek, prawda, i jest ładna pogoda, i to będą te nadzieje mesjańskie opisane w 4 i 5 rozdziale. I teraz przechodzimy do wizji, które ma Michał, oczywiście dotyczących tych czasów mesjańskich, i prorok mówi tak, stanie się na końcu czasu. I teraz zobaczcie, że znowu bez zrozumienia tego przesłania prorockiego my niewłaściwie rozumiemy Ewangelię. Zwróćcie uwagę, że my mamy poczucie takie, że koniec czasu to jest, że coś się kończy. Nie? Coś się kończy. Ale dla Boga nic się nie kończy. Mało tego, dla człowieka, który raz się narodził, nic się nie kończy, bo my jesteśmy powołani do wieczności, tak? Niezależnie od tego, czy będzie to wieczność w świętości, czy w potępieniu, ale dusza, która się rodzi, prawda, już nigdy nie umiera. I teraz dla nich wypełnienie się czasów, wypełnienie się pewnej historii, to oczywiście będzie przyjście Mesjasza. Prawda? Przyjście Mesjasza. I tutaj już prorok takie przyjście zapowiada. Będzie ustanowiona góra domu pańskiego. Znowu Jerozolima, która będzie tym centralnym miastem dla narodów. Prawda? I wystrzeli ponad pagórki. To są obrazy, które pokazują takie centralne, najważniejsze miejsce Jerozolimy. Dalej, narody chcą zostać nauczone dróg Bożych, tylko przypominam, bo o tym sobie też już chyba nawet ostatnio mówiliśmy, prawda, że o tym zasypywaniu dróg, ta niemoralność jako zasypywanie dróg, a co my tu mamy? Tu mamy coś absolutnie przeciwnego. Wszystkie narody będą chciały podążać tą Bożą drogą. To też jest przesłanie początku Adwentu, prostujcie drogi dla Pana i tak dalej. To jest ten motyw właśnie podążania drogą pewnej tradycji, utartym schematem, szlakiem. Będą podążali ku Syjonowi, z którego zostanie ogłoszone prawo i słowo Jahwe. I tu mamy znowu, to się oczywiście przenika, bo wiemy doskonale, że prawo zawierało się w tym, co byśmy nazwali Słowem Bożym. Natomiast mamy tutaj ciekawą rzecz. My to oczywiście widzimy z naszej perspektywy, tak? Zwróćcie uwagę, że oni w tych czasach, o których mówimy, oczywiście mieli spisany pięcioksiąg, ale to Słowo Boga, które mówili prorocy, ono było podawane na żywo. Tak? Czyli prorok, co mówi? Zostanie ogłoszone zarówno to prawo, które znacie, tak? To prawo mojżeszowe, które byśmy się nazwali pięcioksięgiem, ale również Słowo Boga, czyli to wszystko, co Bóg skierował do ludzi również za pośrednictwem proroków. Czyli tutaj mamy ten podział na prawo i na proroków. Niegdyś na Synaju otrzymał je Izrael, teraz obietnica ma charakter uniwersalny i jest skierowana do każdego, kto chce podążyć ku Bogu. I tu dochodzimy do kolejnej ciekawej rzeczy. Przesłanie proroka Michała już ma charakter uniwersalny. I teraz tylko, to jest w ogóle ogromny, ogromny temat, tu nie ma, że tak powiem, czasu, żeby to w szczegółach omówić. Natomiast my mamy pojęcie judaizmu, który stanowi pewną enklawę, tak? Ale pamiętajmy o tym, że to jest w dużej mierze judaizm rabiniczny. W czasach Pana Jezusa i wcześniej Żydzi, byśmy nazwali to, prowadzili misję, tak? Czyli oni starali się innych również przekonać do swojego sposobu myślenia. Takim największym pozabiblijnym obrazem tego to jest Filon z Aleksandrii. To był człowiek, który starał się dostosować Pismo Święte do myśli greckiej i łączył filozofię i Pismo Święte. Oczywiście robił to w konkretnym celu. Chciał pozyskać dla judaizmu osoby, które pochodziły z tradycji greckiej. Prawda? Czyli pamiętajmy o tym, że my nie możemy na tamte czasy przekładać tego judaizmu, który mamy dzisiaj. Tutaj mamy charakter taki, że Bóg idzie ze swoim przesłaniem do wszystkich. Oczywiście za pośrednictwem proroka i to przesłanie ma charakter uniwersalny. Co też już nam będzie takim ciekawym symptomem, bo już w tych kolejnych tekstach, które będziemy sobie omawiali, to coraz więcej pogan będzie włączanych w tą obietnicę Pana Boga. I teraz w Boże Narodzenie będziemy też czytali genealogię Pana Jezusa. To zwróćcie uwagę, że tam wielu, wiele pogan i oczywiście i mężczyzn, i kobiet będzie, co pokazuje, że to przesłanie ma charakter uniwersalny. Będzie on rozjemcą między różnymi ludami i wyda wyrok na narody potężne, odległe i przekują miecze swe na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciwko narodowi nie podniesie miecza i nie będą się więcej zaprawiać do wojny. To jest kolejne przesłanie, które daje prorok, przesłanie po prostu panującego pokoju. Co jest ciekawe, Jezus rodzi się w czasach pokoju rzymskiego, Pax Romana, prawda? Więc zobaczcie, że to proroctwo bardzo dosłownie się wypełni. Czasy Pana Jezusa to są oczywiście czasy, które były nazywane czasami wszechpanującego pokoju. To oczywiście wynikało z tego, że tak naprawdę Imperium Rzymskie podbiło już wszystko, co się dało podbić, i stwierdzili, to teraz sobie odpoczniemy, pożyjemy, prawda? Nie będziemy tutaj się narażali, bo już żeśmy przez tyle pokoleń się narażali, ginęli, to teraz niech zapanuje pokój. Ja tutaj znowu, bo to warto pokazywać tę analogię, ale święty Łukasz w swojej Ewangelii w sposób mistrzowski wręcz, my tego dzisiaj tak nie czujemy, ale jak sobie przeczytacie Ewangelię Łukasza, to tam ewidentnie to widać, że on tak między zdaniami pokazuje, że władcą świata to nie jest cesarz, tylko jest Jezus Chrystus. I on tam używa terminów, takich technicznych terminów, którymi bardzo często określano cesarzy rzymskich. Cesarz przypisywał sobie zaprowadzę pokój. Co mówi Łukasz? Mesjasz zaprowadzi pokój. To, żeby ludzie, którzy słyszeli przekaz dotyczący cesarza, odnosili to do jedynego władcy ziemi. To jest strategia takiego marketingu, którym posługuje się Łukasz. I on to bardzo, bardzo świadomie robi. I to był jeden z takich aspektów, oczywiście mesjasz, który przynosi pokój. Pamiętajmy o tym, że mówimy o czasach, gdzie rzeczywiście panuje ogromny niepokój. W ogóle w tamtych terenach to one były permanentnie gdzieś tam narażone na jakieś wojny, na jakieś bitwy. I mało tego, do tej pory, prawda, w tych rozdziałach 1-3 oczywiście prorok zapowiadał niepokój, zapowiadał wojnę, a ostatecznie wszelkie maszyny wojenne i te narzędzia wojenne, broń nie będzie miała żadnego znaczenia, bo nastanie pokój. Lecz każdy będzie siadywał pod swoją winoroślą i pod swoim drzewem figowym. Zobaczcie, tu znowu obraz, który daje nam prorok, tych idealnych czasów mesjańskich. Dlaczego winna latorość była aż tak cenna, aż tak ważna? Ponieważ uprawa jej wymagała wielu, wielu lat pracy. Winorość, ona nie jest w stanie tak szybko wydawać dobrych owoców. Ja nawet kiedyś tak sporo na ten temat czytałem i eksperci, no oczywiście biorąc pod uwagę współczesne badania, mówią o tym, że najlepsze winogrona wydają te rośliny, które już bardzo głęboko zakorzeniły się korzeniami w ziemię i one po prostu czerpią tą czystą wodę, która jest głęboko pod ziemią, prawda? Więc takie młode rośliny oczywiście nigdy nie wydadzą dobrych owoców i tutaj pokój będzie co długotrwały, prawda? Będzie można sobie usiąść pod winoroślą. Drugie drzewo, które jest takie wyjątkowe dla mieszkańców tamtych terenów, to jest oczywiście drzewo figowe. I słuchajcie, to drzewo, po pierwsze, było drzewem uznawanym za wzór dobrobytu. kiedy Bóg mówi Izraelowi, że wyprowadzi ich z Egiptu, zapowiada dostęp do drzewek figowych. Ludzie w tamtych czasach, na tamtych terenach, uważali, że figa jest czymś najsłodszym, co Bóg dał człowiekowi. Nie było czekolady i innych dobrodziejstw, które my dzisiaj mamy. Prawda? Więc były naturalne słodycze i oczywiście za takie naturalne słodycze uchodziły owoce figowe. I taka ciekawostka, której się doczytałem, jest taka, że generalnie w tamtych czasach modlono się i dziękowano Panu Bogu po posiłku. Przed posiłkiem nie wiadomo, czy będzie dobry, ale już po posiłku, no to można stwierdzić, czy był dobry, czy nie był dobry. Ale po spożyciu figi modlono się trzykrotnie. Dlatego, że oczywiście uważano, że ona ma w sobie taką słodycz, takie dobro, do którego po prostu nie ma żadna inna potrawa. Więc dlatego ona była takim drzewkiem wyjątkowym. Ale teraz dlaczego o tym mówię? Ponieważ nam to się tak nie łączy, ale jak czyta się teksty starożytne, to im się to bardzo mocno łączyło. Za posiłek jest dziękczynienie, czyli modlitwa. Jeżeli Bóg daje dobre dary, w sensie figi, słodycz figi, to człowiek się trzy razy więcej modli. Tak? Czyli to się po prostu tak przekłada. No i tutaj oczywiście do tego odnosi się prorok. Będzie wam się dobrze powodziło. Będziecie mieli czas po prostu w tych czasach mesjańskich, żeby jeść to co najlepsze. Oczywiście to się będzie przekładało na czas waszej modlitwy. To się oczywiście będzie przekładało na relacje z Panem Bogiem. Czasy mesjańskie to będzie oczywiście koniec wojny i powrót z niewoli babilońskiej. Przyjście Mesjasza ma odwrócić porządek społeczny. I słuchajcie, to jest coś, co ludziom się nie zawsze podobało. Widzimy to bardzo mocno w czasach Pana Jezusa, kiedy już to się dokonało. Dlatego, że ci, którzy byli na górze drabiny społecznej, uciskali tych, którzy byli na dole, no to jak się to odwróci, to już oczywiście niekoniecznie musi być to dla nich tak korzystne. I zwróćcie uwagę, że to doszło do tego stopnia, że część ludzi w czasach Pana Jezusa, kiedy nawet już słyszeli, że Mesjasz przyszedł, to co mówili? My w Niego nie wierzymy, bo nam się to nie opłaca. Bo może będzie tak, oczywiście w tamtych czasach, Pana Jezusa, Saduceusze tworzyli tą najwyższą warstwę, elitę w sensie finansowym. Faryzeusze byli trochę niżej, jeżeli chodzi o zamożność, więc oni po prostu odrzucali Mesjasza, który mógłby tak bardzo namieszać w ich życiu i w pewnym takim też porządku społecznym. I oczywiście Bóg będzie wspierał tych, którzy byli do tej pory najsłabsi. I ostatnia rzecz. Bóg w tych wersetach jest ukazany przez proroka jako król. I teraz tak, my sobie mówiliśmy, że do czasów wybrania Saula tak naprawdę Bóg był jedynym władcą. To on prowadził Izrael, to on zapewniał błogosławieństwo. W wielu przypadkach też Bóg rozstrzygał pewne spory czy niepokoje społeczne. Później monarchia, mamy te teksty, które mówią o tym, że nie podobała się Panu Bogu, ale Bóg się na monarchię zgodził. Pamiętajmy o tym, że w czasach starożytnych, mówimy tutaj o tym konkretnym narodzie, król był władzą wykonawczą w naszym rozumieniu, dlatego że władzą ustawodawczą byli prorocy, którzy przekazywali informacje i polecenia od Pana Boga. Czyli Bóg mimo wszystko zachował ten swój nadrzędny status, natomiast była monarchia. I słuchajcie, co mówi prorok? Ostatecznie to i tak Bóg będzie Panem całej ziemi. To Bóg będzie władcą nie władcą całej ziemi, po tych wszystkich przejściach, które dokonają się i monarcha, później podzielona monarcha, później czasy niewoli i w końcu ostatecznie nastaną te czasy mesjańskie. I teraz tylko na koniec chcę to wspomnieć, bardzo często dokonuje się takiego prostego uproszczenia, że Żydzi czekali na Mesjasza w sensie politycznym, prawda? Tego, który wyzwoli Izrael z niewoli rzymskiej. I jest to jeden z aspektów przyjścia Mesjasza. Ale zobaczcie, że to panowanie czy królowanie Pana Boga, jeżeli patrzymy na Stary Testament, to jest coś więcej niż tylko poprowadzenie ludu ku wyzwolenia z niewoli takiej politycznej, czy odzyskanie niepodległości w Ziemi Świętej w czasach Pana Jezusa. To był dużo, dużo szerszy kontekst i dużo bardziej uniwersalny. Prorok nie zawęża tego tylko do Ziemi Świętej, ale mówi w kontekście całego świata. Okej, okay. Dziękuję bardzo. Ja tylko przypominam, że następne spotkanie 17 stycznia, bo tutaj ktoś się spóźnił, czy 17 stycznia. I wszystkim życzę błogosławionych świąt, pewnie jeszcze gdzieś tam na czasie będziemy widzieli, to życzenia będziemy sobie składali, ale błogosławionych świąt rzeczywiście takiego wszystkiego dobrego. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Dziękuję bardzo.